Każdy był kiedyś dzieckiem, co nie znaczy, że wszystkim się to podobało. Na przykład, kiedy zaczynałeś wrzeszczeć i płakać w sklepie, bo mama nie chciała ci kupić wypaczonej zabawki, to nie podobało się sklepowej, a mimowolni obserwatorzy tego zajścia z politowaniem patrzyli na twoich rodziców, myśląc sobie, że brak im kompetencji i kiepsko cię wychowują. Oni oczywiście zrobiliby to inaczej, lepiej. Okazuje się, że płacz dziecka jest najbardziej denerwującym dźwiękiem dla uszu dorosłych ludzi. Dzieje się tak dlatego, byśmy nie ignorowali potrzeb naszych pociech, ani nie pozostawiali ich samych, kiedy znajdują się w niebezpieczeństwie. Co jednak, kiedy płacz słyszymy przy sąsiednim stoliku w trakcie naszej romantycznej kolacji z żoną? Co wtedy, kiedy krzycząco, beztrosko biegające dzieci w kościele przeszkadzają nam słuchać kazania? Maciek to dobrze zarabiający singel. Bywalec modnych klubów i restauracji próbuje zrozumieć rodziców. Od pewnego czasu wielkomiejskie kawiarnie, parki i kluby stały się bardzo prorodzinne. Młodzi rodzice nie chcą siedzieć z dziećmi w domu. Moje koleżanki, mówi Maciek, zabierają swoje maluchy na spotkania towarzyskie, przy kawie, chodzą z nimi na wernisaże, na wystawy itd., itd., itd. Wszystko pięknie, myśli. Tylko kiedy słyszę dziecko piszczące przez dwie minuty na najwyższych tonach, zastanawiam się, dlaczego rodzice po prostu nie zwrócą mu uwagi. Nie mają już siły? Znieczulili się i takie dźwięki im nie przeszkadzają? A może uważają, że to ogranicza wolność dziecka i swobodny rozwój? Odkąd pamiętam, mówi Maciek, byłem uczony przez swoich rodziców, że w pewnych miejscach trzeba być grzecznym i koniec. Do głośnej zabawy było podwórko, a kiedy zabierała mnie mama do lekarza, do sklepu czy do kościoła, wiedziałem, że to miejsce, w którym nie można szaleć. Pedagodzy zastanawiają się, w jakim zakresie dzieci mają prawo wyrażać swoją emocjonalność. Czy rodzice powinni być bardziej stanowczy w reagowaniu? Lub czy my sami mamy prawo zwracać uwagę nie swoim dzieciom? Ta dyskusja toczy się najczęściej według starego podziału. Rodzice kontra bezdzietni. Zwolennicy wyznaczania granic kontra fani bezstresowego wychowania. Ten spór o obecność dzieci w miejscach publicznych toczy się od bardzo dawna. Sporo dyskutowali o tym uczniowie ze swoim nauczycielem, Jezusem Chrystusem. A Jezus wykorzystał pewne spotkanie z dziećmi, aby nauczyć dorosłych czegoś ważnego na temat życia i wieczności. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale od 13 do 16 wersetu czytamy. Przynosili też do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie rękę. Po ożywionej dyskusji, jaką miał przed chwilą z faryzeuszami na temat rozwodów i powtórnego małżeństwa, rodzice, którzy byli wtedy razem z dziećmi, przyprowadzali do Jezusa dzieci, żeby modlił się o nie. A to nie podobało się jego uczniom. Autor delikatnie ujmuje to w słowach: byli temu niechętni. Tak naprawdę zaskakujące jest to, jak szybko zapomnieli lekcję, której udzielił im parę dni wcześniej. Zapomnieli o tym, co zapisał Marek, gdy wziął dziecko, postawił pośród nich, wziął je w ramiona i oświadczył: jeśli ktoś w moim imieniu przyjmuje jedno z takich dzieci, mnie przyjmuje, a jeśli ktoś mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Prawdą jest, że nikt nie łapie za pierwszym razem, no ale bez przesady. Nie wiemy, czy apostołowie sami mieli dzieci, czy nie. Ale z całą pewnością byli zwolennikami wyznaczania twardych granic. Dawali temu wyraz swoim zachowaniem. Na ich myślenie, zachowanie i postawę i na to, co robili, na pewno miał wpływ postrzeganie dzieci w tamtych czasach. I chociaż posiadanie potomstwa w świecie Nowego Testamentu było uważane za błogosławieństwo, to tak naprawdę dzieci w tamtych czasach nie liczyły się dla nikogo. I nikt się z nimi nie liczył. Nikt o nie szczególnie nie dbał. Tak naprawdę reprezentowały one najniższe warstwy społeczne. Były niezdolne kierować swoim losem. Uczniowie Jezusa Chrystusa również nie przejmowali się losem dzieci. I do takich właśnie osób Jezus kieruje swoje słowa, mówiąc, że od dzieci właśnie mamy się uczyć. Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Przyjąć Królestwo Boże jak dziecko? To znaczy jak? Interpretacji tego, co to znaczy, jest wiele. Powszechnie tłumaczy się, że mamy przyjąć wszystkie te cechy dziecięcej wiary. Te wszystkie cechy dziecięcej wiary, które gubimy gdzieś po drodze, jak stajemy się dorośli. Tak więc dzieci bezgranicznie ufają swoim rodzicom. Bezkrytycznie wierzą w ich słowa. Tak jak małe dziecko traktuje swoich rodziców, tak my mamy traktować Boga. I jest to prawda. Do czegoś takiego powinniśmy dążyć. Pod tym pojęciem dziecięcej wiary rozumiemy wiarę pozbawioną skaz, wiarę prostą, ufną, niewinną, uczciwą, nie wpadającą w pułapki rozumu. Jednak czy jest to pełny obraz tego, jak nasza wiara powinna wyglądać? Czy wiara dziecka rzeczywiście taka jest? Czy może kryje się w niej coś więcej? Warto zastanowić się nad słowem przyjąć. Akurat w tym tekście Jezus nie mówi, że mamy stać się jak dzieci, że mamy stać się dokładnie jak dzieci, ale że mamy je naśladować w tym, jak one przyjmują Królestwo Boże. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dość jasne. Ale czy na pewno takie jest? No bo co to właściwie znaczy przyjmować Królestwo Boże jak dziecko? Ktoś wie, jak to się robi? Widział ktoś dziecko przyjmujące Królestwo Boże? W 2004 roku razem z żoną, z naszą córeczką Noemi i naszymi przyjaciółmi wypoczywaliśmy na wakacjach na Mazurach. I ciesząc się ładną pogodą i względnym spokojem, siedząc przy stole, zaoferowani ważną rozmową, kilkukrotnie dawaliśmy do zrozumienia naszej małej Noemi, żeby nam nie przeszkadzała, żeby nie zawracała nam głowy, bo my dorośli mamy tutaj swoje bardzo poważne sprawy do omówienia. Wiecie, jak to jest. Chcesz wypocząć, pogadać z przyjaciółmi, a tu małe dziecko szarpie cię za ramię i coś od ciebie chce, coś ci gada do ucha. Akurat wtedy ma do obgadania z tobą wiele ważnych spraw. Po kilku razach moja żona uległa naszej córce i poszła z nią porozmawiać. I powiem wam, że dobrze. Że dobrze, że tak się stało, bo wtedy właśnie Noemi modliła się z nią i powierzyła swoje życie Bogu. Przyjęła Królestwo Boże jak dziecko. Noemi i Miriam, odkąd pojawiły się na świecie, były z nami zawsze w kościele. Kiedy miały kilka miesięcy, to podobnie jak dzisiaj, przynieśliśmy je do kościoła, gdzie pastor w towarzystwie naszych rodziców modlił się o nią, o nie. Odbyło się błogosławieństwo. Potem co niedziela z karmiącą mamą uczestniczyły w nabożeństwie w specjalnym do tego pokoju. I przez te kilka lat, przez te kilka pierwszych lat ich życia udało nam się dotrzeć do ich emocji, co pozwoliło im, tak jak wtedy rozumiały, przyjąć Królestwo Boże. Gdy pewnego razu jedna z naszych córek bujała się na huśtawce, siedząc na jej brzegu, zapytałem się, czemu nie usiądziesz wygodnie po środku huśtawki? Opowiedziała, bo huśtam się razem z Jezusem, on siedzi obok. Dzieci, okazuje się, nie posiadają jednego ustalonego obrazu rzeczywistości. Podobno niejedno dziecko, słuchając przed snem opowieści z Narni, złapało za siekierę i roztrzaskało swoją szafę w poszukiwaniu ukrytego przejścia. Dzieci w końcu wiedzą, jak przyjmować prezenty. Od dnia swoich urodzin są zależne od innych, a więc z radością przyjmują to, co im się daje. Nie zastanawiają się nad tym, czy zasługują na prezent, a kiedy pokazuje im się coś nowego, przyjmują to z autentyczną pasją i fascynacją. Dzieci po prostu są prawdziwe, są autentyczne, są naturalne. Nie ma w nich całego tego fałszu i udawania, które towarzyszy nam przez całe nasze dorosłe życie. Jest za to pasja i chęć poszukiwania Boga, nawet jeśli do końca nie zdają sobie sprawy, kim jest ten Bóg i jaki On jest. Oczywiście my dorośli, żeby sprawa była jasna, musimy nauczyć się rozróżniać między mądrym naśladowaniem dziecięcych zachowań, co jest wymagane, aby wejść do Królestwa Bożego, a dziecinnością, co jest oznaką infantylizmu. Bo okazuje się, że Królestwo Boże jest dla tych, którzy przychodzą do Boga tacy, jacy naprawdę są. Wygląda na to, że zupełnie zapomniał o tym pewien człowiek, który przyszedł do Jezusa z najważniejszym życiowym pytaniem. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Tymczasem Jezus rozejrzał się wokół i powiedział do swoich uczniów: Jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. Słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie. Lecz Jezus stwierdził raz jeszcze: Dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej byli zdziwieni i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział: Po ludzku rzecz biorąc to niemożliwe, a inaczej jest u Boga. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Tak naprawdę historia ta świetnie się rozpoczyna. Gdy Chrystus gotowy jest, by wyruszyć dalszą drogę, przybiega ktoś, upada przed nim na kolana i pyta się: Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? O ile inni ewangeliści opisują tego człowieka bardzo konkretnie. Mateusz pisze: Młody człowiek, który ma wiele posiadłości. Łukasz nazywa go zarządcą, zwierzchnikiem. O tyle Marek napisał po prostu: Ktoś. Przybiega ktoś, kto pada na kolana. Wygląda na to, że szczerze szuka nauczyciela i szczerze szuka odpowiedzi na te najważniejsze życiowe pytanie. Musicie wiedzieć, że w czasach Jezusa młodzi ludzie często szukali dla siebie nauczycieli. Być w szkole znanego i cenionego nauczyciela to nie tylko okazja, by zdobyć wiedzę i mądrość, ale to także prestiż społeczny. On ma już bogactwo, co również w tamtych czasach było znakiem Bożego błogosławieństwa, Bożej przychylności, a teraz szuka czegoś więcej. Jezus, jak to miał w zwyczaju, odpowiada pytaniem na pytanie. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Okazuje się, że samo określenie dobry było zarezerwowane wyłącznie dla Boga. Rabini chętnie przypisywali sobie liczne tytuły i zasługi, ale prawie nikt nie nazywał siebie dobrym, bo mogłoby to być poczytane za bluźnierstwo. W tych słowach Jezus jakby przenosi uwagę z siebie na Boga, który jest dawcą prawa i cytuje przykazania z drugiej części dekalogu. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy, nie oszukuj i szanuj ojca i matkę. Głównie dotyczą one relacji międzyludzkich, a nie jak pierwsze relacji z Bogiem. Daje mu bardzo konkretną odpowiedź. Jednak młody człowiek nie daje za wygrane i mówi, że tego wszystkiego przestrzegał od młodych lat. A Jezus spojrzał na niego. Spojrzał na niego z miłością. Zupełnie inaczej niż patrzył na faryzeuszy. Spojrzał na niego z miłością i rzuca mu wyzwanie. Sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Wygląda na to, czy nam się to podoba, czy nie, że naśladowanie Chrystusa ma swoją cenę. A ten, kto chce Go naśladować, naprawdę naśladować, musi być gotowy zostawić, opuścić dotychczasową rzeczywistość. Tak jak rybacy, którzy musieli opuścić łodzie i sieci. Tak jak pogardzany przez wszystkich poborca podatkowy, celnik, musiał zostawić swoją komorę celną. Tak jak Piotr zostawił swą fałszywą koncepcję Mesjasza. Jednak bogaty, młody mężczyzna nie potrafi zostawić tego, do czego tak bardzo był przywiązany. Jest wielkim przegranym w tej całej historii. I jak czytamy, odchodzi zasmucony. Wielki dramat młodego człowieka, młodego chłopaka, to w końcu on miał klarowny obraz Królestwa Boga. To on wielkim zapałem wykazał się w życiu, w tym życiu religijnym, przestrzegając przykazań. Jednak to właśnie on jest wielkim przegranym w tej historii, bo chcąc zachować wszystko, tak naprawdę wszystko stracił. Teraz dokładnie widzimy ten wielki kontrast między bogatym młodzieńcem a ubogimi dziećmi. Ubogimi dziećmi, o których czytaliśmy na początku. Młodzieniec otrzymał tak wiele, a nie potrafił pójść za Jezusem. Dzieci nie miały nic. I tak naprawdę nic nie rozumiały, a jednak to do nich należy Królestwo Boże. Bo okazuje się, że ci, którzy mają wszystko, nie zawsze są gotowi zostawić wszystko i naśladować Chrystusa. Ten kontrast jest, Jezus podsumowuje tajemniczym powiedzeniem o wielbłądzie i uchu igły. Ta trudna metafora jest tym trudniejsza, że wielbłąd do igły ma się jak przysłowiowy piernik do wiatraka. Co ma jedno wspólnego z drugim? Czemu akurat wielbłąd, a nie jakieś inne, większe zwierzę? Gdy przez wieki nie umiano sobie poradzić z tą tajemniczą metaforą, z tym tajemniczym wielbłądem, pewien 13-wieczny irlandzki mnich wymyślił, że w Jerozolimie mogła być bardzo ciasna brama, która nazywała się ucho igły, ucho igielne. Jednak dziś dobrze wiemy, że żadne źródła pisane ani archeologiczne o takiej bramie nic nie mówią. A cała teoria jest owocem fantazji mnicha. A Jezus celowo celowo, świadomie posługuje się tym przyrysowanym obrazem, aby uświadomić swoim słuchaczom, uświadomić również nam, że zbawienie jest za darmo. Że zbawienie jest za darmo z łaski. Z łaski otrzymujemy. Na zbawienie człowiek nie może zasłużyć, bo jest to dar, który otrzymujemy z łaski. Jak to z każdym darem bywa, nie możemy go kupić, ani za niego na nie zapracować, ale możemy go przyjąć albo odrzucić. To, co powstrzymało bogatego młodzieńca przed pójściem za Jezusem, to ogromna ilość posiadłości, ogromna ilość dóbr, które posiadał. A co nas powstrzymuje? Prawdą jest, że pieniądze są tym, co łączy nas z tym światem. Prawdą jest również to, że ich posiadanie nie jest niczym złym. Możemy je tylko wydawać na złe rzeczy. Ale w życiu jest bardzo, bardzo dużo innych rzeczy, których nie chcemy zostawić, a które przeszkadzają nam w naszym naśladowaniu Chrystusa. Dla Barbary i Andrzeja, dla nich była to opinia innych. Bardziej się bali tego, co inni powiedzą, niż Boga, którego zaczynali poznawać. Dla Tadeusza, właściciela firmy, tym, co go powstrzymywało, były nielegalnie zarabiane pieniądze. Bał się, że jeśli zacznie wszystko robić tak, jak należy, to pójdzie z torbami. Dla Marka to dziewczyna, która nie podzielała jego wartości. A co ciebie, a co nas powstrzymuje, żeby na 100% stać się naśladowcami Chrystusa? Temu wszystkiemu bardzo uważnie przysłuchiwali się uczniowie, w imieniu których zabrał głos nie kto inny, jak tylko Piotr. Wtedy odezwał się Piotr: spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał 100-kroć więcej teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Czy Piotrowi nie udało dokończyć się zdania? Czy chciał zapytać o coś jeszcze? A może chciał zapytać: Panie Jezu, opuściliśmy wszystko i pozostawiliśmy wszystko dla Ciebie i poszliśmy za Tobą. I co za to będziemy mieć? Chrystus odpowiada, że ci, którzy zostawili wszystko dla Niego, w przyszłości otrzymają o wiele więcej. I wcale nie jest to Ewangelia sukcesu, ale obietnica. Obietnica, która realizuje się w życiu każdego z nas. Znamy naprawdę bardzo dużo osób, które zostawiło dotychczasową rzeczywistość, a naśladując Jezusa przekonali się, że zostawiając wszystko, zyskali dużo więcej. Młode małżeństwo od pewnego czasu zaczęło poznawać Chrystusa i Jego Słowo. Tym, co odkrywali, zaczęli się dzielić z rodziną i przyjaciółmi. Nie wszystkim to się podobało, szczególnie rodzicom, którzy starali się ostudzić ich zapał, ich entuzjazm. Te młode małżeństwo naprawdę martwiło się o to, co powiedzą i zrobią inni, a szczególnie co zrobią ich rodzice. W głowach pisali czarne scenariusze, typu: rodzice odwrócą się od nas, nie będą nam pomagać, nie będą pomagać nam przy dzieciach, przestaną pomagać nam finansowo i tym podobne rzeczy. Jednak dzięki modlitwie i zachęcie innych wierzących, jakie otrzymali we wspólnocie, postanowili zostawić wszystko, zaufali Bogu i choć nie jest im łatwo, to ich świat się nie zawalił, a ich czarne wizje się nie ziściły. Zostawili wszystko, żeby zyskać wszystko. Tadeusz, właściciel dużej firmy budowlanej na północy Polski, przychodził do kościoła od kilkunastu lat. Razem z żoną wychowują dwójkę dzieci. Zatrudniał wielu pracowników, niestety zatrudniał ich na czarno, nie odprowadzając za nich ani składek do ZUS-u, ani podatków. Przez jakiś czas wmawiał sobie, że prawie wszyscy tak robią, a jego pracownicy przecież więcej zarabiają. Bał się zaufać Bogu w tej kwestii, w sprawach firmy. Myślał, że w tym kraju nie da się prowadzić uczciwie interesów. Aż do pewnego dnia, w którym sprawy zaczęły układać się bardzo źle. Ktoś mu nie zapłacił za duży projekt, który wykonali, za duże zlecenie, które zrealizowali. Ktoś na niego doniósł do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u i bliski był bankructwa i utraty domu, budowlanego sprzętu, dosłownie wszystkiego, co do tej pory tak usilnie i mozolnie przez wiele lat osiągnął. Do ZUS-u miał zapłacić ponad 800 tysięcy zaległych składek. To był cios dla Tadeusza. Jednak on zaczął się modlić, przepraszać Boga, pokutować, prosić o wybaczenie. Tak naprawdę właśnie w tym momencie, w tej trudnej chwili swojego życia, szczerze oddał Bogu wszystko. Gdy opowiada, co stało się później, z jego oczy płyną łzy. Jego szwagier, obca mu osoba tak naprawdę, jednak wierzący człowiek, po uzgodnieniu ze swoją żoną sprzedał dom, a pieniądze ze sprzedaży dali na pokrycie bieżących zobowiązań. Dzisiaj razem uczciwie prowadzą firmę budowlaną, a dokładnie ostatniego czerwca tego roku spłacili ostatnią ratę zaległości, którą ZUS rozłożył im na raty. Stracił i zostawił wszystko, żeby tak naprawdę zyskać wszystko. Dawid Barczuk był bratem Władysława Barczuka, dziadka mojej żony Estery. On również uwierzył w Jezusa Chrystusa jako dziecko, jako kilkuletni chłopak. Po wojnie, którą przeżył w 1945 roku, wyjechał do Anglii, zamieszkał w Londynie, gdzie pracował i pomagał jako wolontariusz w pewnej organizacji, która pomagała Żydom ocalonym z Holokaustu. Ta organizacja prowadziła stołówkę, pomagali w załatwieniu dokumentów, szukali kwater, w których Żydzi mogli zamieszkać, zanim tak naprawdę i na dobre zadomowią się w Wielkiej Brytanii. Pewnego popołudnia szefowa tej misji, tej charytatywnej organizacji, która również była osobą głęboko wierzącą, opowiedziała Dawidowi swój sen. Śniła jej się kamienica. Śniła jej się kamienica na takiej i takiej ulicy i otwarte drzwi na ostatnim piętrze w tym budynku. Wiedziała, że każdego popołudnia Dawid wraca do pracy, przechodząc blisko tej kamienicy, więc poprosiła go, żeby następnego dnia tam zajrzał. I Dawid tak zrobił. Udał się pod wskazany adres, a przez uchylone drzwi zobaczył kobietę stojącą na parapecie otwartego okna. Zaczęli rozmawiać z sobą. Dowiedział się, że dziewczyna stojąca na parapecie okna jest Żydówką z Pardubic, z Czech. I właśnie dowiedziała się, że nikt nie przeżył z jej rodziny. Straciła wszystkich w Oświęcimiu. Gdy tak rozmawiali, Dawid nie bardzo wiedział, co jej powiedzieć. Powiedział jej: słuchaj, ja znam kogoś, kto żyje z twojej rodziny. Ona bardzo się tym zainteresowała. Dalej powiedział: to Jeszua, to Jezus z Nazaretu. Choć w rzeczywistości straciła wszystkich, którzy byli jej bardzo bliscy. Kiedy poznała Jezusa, zyskała nowe życie, nową rodzinę, tak naprawdę zyskała wszystko. Elizabeth została jego żoną. Trafiła do chrześcijańskiej wspólnoty i stała się częścią wielkiej rodziny. Rodziny, której również my jesteśmy częścią. A my pamiętajmy, że życie wieczne, Boże Królestwo, zbawienie staje się naszym udziałem wtedy, gdy zostawiamy wszystko, co znamy i z łaski przyjmujemy to, co daje nam Bóg.